Wspieraj regularnie swoje radio
na zrzutka.pl
/wspieraj radio wnet.
Gościem poranka wnet Andrzej Halicki, poseł do Europarlamentu, Platforma Obywatelska. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry.
Nawet wiceszef Europejskiej Partii Ludowej. Dzisiaj 1 września, kolejna 86. rocznica wybuchu II wojny światowej, ale też rocznica w Polsce o tyle niezwykła, że wyjątkowa, że połączona z publikacją raportu o stratach wojennych, który ma być wstępem do reparacji. Jak wiceszef Europejskiej Partii Ludowej na starania Polski o reparacje się zapatruje?
No, czekam na tę informację, na ten raport, bo to już kilka lat pamiętam pierwsze wystąpienie pana posła Mularczyka jeszcze w Strasburgu podczas obrad Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. To inna organizacja niż Unia Europejska, przypominam, bo czasem to się miesza. Tam są wszyscy, wtedy jeszcze byli także Rosjanie. Ja mam tylko jedno pytanie, czy podobny raport będzie także w stosunku do Rosji, bo jedną uwagę mam, nie chciałbym w tej chwili zaczynać tej dyskusji, ale przecież gdyby doszło do rozliczenia agresora, drugiego agresora, który napadł na nas, również przecież, to ja myślę, że również historia potoczyłaby się trochę inaczej. Musiałaby być zbudowana ta świadomość, której dzisiaj Rosjanie nie mają i dzięki której Putin dalej prezentuje tą agresywną politykę, taką imperialną, ale agresywną wobec swoich sąsiadów i dzisiaj prowadzi wojnę na Ukrainie, przecież przy bardzo dużej akceptacji samych Rosjan. Myślę, że z Niemcami jednak jest trochę inaczej, bo oni się rozliczyli ze swoją przyszłością, a jeżeli chodzi o reparacje, czekam na ten raport.
To jeszcze tylko taką, nie wiem, czy powinien mówić, ale szczerą odpowiedź mnie intryguje. W tym roku na przykład Niemcy uznali swoje zbrodnie w Namibii i zgodzili się zapłacić odszkodowania po 100 latach. Jak się patrzy na kraje europejskie, mamy Włochów, którzy występują obecnie mieć o reparacje. I czy nie ma takiej złości w panu, u pana posła, że wszyscy, nawet Włosi, którzy przez większą część wojny współdziałali z Hitlerem, być może reparacje otrzymają, a Polska okaże się być jednym z niewielu krajów, które reparacji nie otrzymają?
To też jest nieprawda, bo proszę pamiętać, że oprócz porozumień, które miały miejsce, rzeczywiście kilkanaście krajów otrzymały te świadczenia, ale przede wszystkim gros nich to dotyczy osób i no nie pamiętam dokładnych statystyk i liczb, ale na pewno wśród osób, które otrzymały świadczenia z tytułu bycia w obozach i odszkodowania za zdrowie, myślę, że na pewno większość stanowią obywatele Polski. Także te świadczenia, które...
Tylko to często były śmieszne kwoty, które były wypłacane na przykład za dwa lata. Ja mam przykład przy moich najbliższej rodziny dwa lata robót w Niemczech na polskie. To było 550 zł wypłacone paręnaście lat temu. To było więcej niż dziś, ale to dalej o niewiele więcej niż duży rodzinny obiad w restauracji.
Zgadzam się, że to są inne świadczenia i przypominam, że jeżeli chodzi o kwestie prawne, no ten wątek został rozstrzygnięty, że tak powiem, w czasach, kiedy głos za nas był głosem, który no wypowiadał Związek Radziecki. I przecież wtedy istniało państwo NRD i były zupełnie inne czasy i rzeczywiście nie pozwolono nam właściwie w gruncie rzeczy w tym procesie uczestniczyć samodzielnie, ale ja nie jestem przeciwny rozmowie na ten temat. Proszę bardzo, niech ona będzie skuteczną, tylko widzę, że ile razy zbliża się kampania, to ten temat wraca, a pierwszy raz pamiętam właśnie pana posła występującego, byłem w tej samej delegacji przecież, przez chyba jak szczerze był moim zastępcą ze strony PiS-u. No to było z 12 albo jeszcze więcej lat temu.
Kiedyś myślę, pan poseł w polskim Sejmie był szefem Komisji Spraw Zagranicznych. Jeżeli zostałby pan w rządzie opozycji ministrem spraw zagranicznych, to weźmie pan ten raport opublikowany. Nie. A nie wiadomo, przeproszę, nigdy nie wiadomo, gdzie kto w polityce wląduje.
Nie kandyduje na tą na to stanowisko, jak przyjdzie Donald
Tusk,
zadanie.
Jak przyjdzie Donald Tusk i powie: Andrzej, musisz, to przecież pan mu nie odmówi. To będzie pan, prowadziłby pan tego typu negocjacje i naciskał na Berlin, żeby reparacje
wypłacić?
Chciałbym
zobaczyć podstawę prawną, chciałbym zobaczyć ten cel i wyliczenia, bo to jest przecież podstawa do tego, żeby zacząć jakąkolwiek rozmowę. Ja, żeby ułatwić nam trochę odpowiedź na to pytanie, powiem o rzeczach, które naprawdę dotyczą Polaków i pewnych nierównowag, które dzisiaj powinny być przedmiotem troski rządu, który tak bardzo chce tę równowagę do życia też codziennego wprowadzać. Mianowicie za naszych czasów, właśnie wtedy, kiedy byłem najpierw szefem komisji, ale później również w rządzie, ja prowadziłem dialog, trudny dialog, który polsko-niemiecki, który w ramach tak zwanego okrągłego stołu dotyczył nie tylko historii, bo to ważne, ale także na przykład nauki języka ojczystego. My mamy bardzo dobrze rozwinięty system edukacji w tym kierunku. Potrzeby Polaków w Niemczech były bardzo jasne i sprecyzowane. Nie widzę nie tylko kontynuacji tych rozmów i działań, ale także troski o to, żeby powstawały polskie domy kultury, które były przedmiotem tamtych działań i porozumień i nawet świadczeń. No nie widzę tej troski, bo także strona, ta zorganizowana polska strona, czyli Polskie Stowarzyszenia, Organizacje Polaków w Niemczech, nie miały wsparcia od strony obecnego rządu, żeby właśnie o te kwestie się upominać. Myśmy to robili. I myśmy to robili dosyć skutecznie, ale bez też takiej wojennej i agresywnej retoryki, bo warto mieć partnerskie relacje, warto mocno argumentować swoją opinię, potrzeby i oczekiwania, ale też warto to doprowadzać do końca i skutecznie.
Panie pośle, też zanim do spraw europejskich, jeden temat krajowy. Wczoraj na kampusie Polska Przyszłości Donald Tusk dość kategorycznie powiedział, kto się nie zgadza z punktem programu Platformy, który mówi o dowolnej czy powszechnej aborcji, powszechnie dostępnej do 12 tygodnia ciąży, ten nie znajdzie się na listach Platformy Obywatelskiej. No i może u niektórych zapadł blady strach. Różne się nazwiska wymienia. Wczoraj rozmawiałem z senatorem Libickim, on wymienił kilka nazwisk, które jego zdaniem się nie zmieszczą w tej formule.
Senator Libicki opuścił nas, więc...
W 18 roku, tak, no ale może tym jest bardziej szczery, bo z pewnego oddalenia patrzy po nazwiskach i mówi Fabisiak, mówi Mroczek, mówi Paweł Kowal, Paweł Poncyliusz, wymienia jeszcze dalej kilku posłów, którzy jego zdaniem nie zgodzą się na ten postulat. Jak to jest teraz w Platformie? Czy jak ktoś jest katolikiem wierzącym, integralnym, to już w Platformie nie ma czego szukać?
A pana redaktora dziwi, że punkt programu, zgoda z projektem, który został złożony, to jest coś takiego dziwnego, że jest oczekiwanie, żeby zgodnie z tym projektem działać i mówić o tym publicznie, że to jest nasze stanowisko. No przecież to jest dosyć oczywiste.
No trochę mnie dziwi, bo pamiętam Donalda Tuska, który brał ślub kościelny, pamiętam to jego nawrócenie z roku 5. Wtedy trochę koniunkturalnie, wtedy Kościół był silniejszy, teraz Kościół jest słabszy, więc koniunktura się odwróciła, więc już się mówi o aborcji.
Ja jestem katolikiem i proszę też nie mówić, że wśród katolików nie ma zwolenników tego rozwiązania prawa. Po drugie, to możemy rozszerzyć ten problem na in vitro. Dopiero co 2 tygodnie temu w rodzinie bardzo katolickiej praktykującej i co do tego nie mam wątpliwości. Urodziło się dziecko in vitro i jest szczęście i radość.
Ale tutaj to nikt nie mówi.
I naprawdę dzielenie w ten sposób ludzi jest nieuczciwe. Myślę, że raczej należałoby się zastanowić, dlaczego właśnie zasłaniając się, a może wykorzystując nawet tę kwestię kościoła, wiary, także religii, czyni się, próbuje się wpłaczać odpowiedzialność albo jakieś poczucie winy wśród tych, którzy myślą sercem, empatią. Myślą właśnie tak, jak myśli większość. Przecież to nie jest ze sobą sprzeczne.
To jest wykładnia osobista pana posła, że akurat Kościół ma
tak
inną wykładnię,
tak to widzę,
ale jesteś wykładnia
wiem,
prawna.
Ale czas pomyśleć o tym również, żeby być może zmienić to podejście, bo wiem, że ono nie dotyczy wszystkich. Mówię także o reprezentantach instytucji, jaką jest Kościół.
Profesor Zoll kiedyś powiedział, że swoim poglądom w sprawie aborcji dał wyraz w wyroku Trybunału z roku 97, który pod jego przewodnictwem orzekł, że aborcja z powodów społecznych jest niekonstytucyjna. Trzeba będzie zmienić konstytucję, czy tylko wykładnię, aby wprowadzić tą dość liberalne prawo, 12 tydzień przerywanie na życie.
Po pierwsze, wydaje mi się, że to jest interpretacja i rzeczywiście na ten temat...
Nie, no jest wyrok.
Jest wyrok, tak, jest orzeczenie. I na ten temat toczyliśmy jako społeczeństwo, jako obywatele, policy, także spory. Ja uważam, że nie można na szali kłaść i to w taki dosyć bezduszny sposób dramatów, no naprawdę dramatów i rodzin i osób. Tutaj decyzja należy rzeczywiście do kobiety, do matki. Proszę sobie przypomnieć nawet informacje z ostatnich dni dramatyczne i poszukajmy trochę w sobie również tej chrześcijańskiej miłości i zrozumienia.
To myślę, nie wiem, czy pan poseł już nie idzie za daleko, bo to już jest ciekawa konstrukcja, mówić o chrześcijańskiej miłości przy jednak tym, że chronimy, że życie ludzkie się zaczyna od poczęcia i kończy się w momencie naturalnej śmierci. No, oczywiście, ale tutaj mówimy o kwestiach społecznych i mówimy o kwestiach dowolności. Nie jest tak, że każda ciąża to jest coś, co zabija osobę, czy zabija matkę,
proszę,
która jest
pamiętać.
Proszę
pamiętać, że mieliśmy też czasy świętej inkwizycji. Nie wszystkie dogmaty,
to
nie
już,
wszystkie...
To dobrze, to już nie idźmy w świętej inkwizycji, bo to już pan poseł rzeczywiście idzie w...
Warte utrzymania za wszelką cenę.
W kierunku, może który nie powinniśmy iść, dobrze, ale to zapytam ostatnie pytanie w tej kwestii światopoglądowej. Jest takie, czemu nie wolność? Kiedyś Platforma była partią liberalną i można było mieć różne postawy. Mogli być integralni katolicy, mogli być katolicy postępowi, jak pan poseł i mówimy, ustalamy się do warunków państwa, ale światopogląd jest wyłączony, tak jest u Szymona Hołowni, tak jest w Prawie i Sprawiedliwości, a u was jest dyscyplina. Dlaczego ta wolność zniknęła?
Po pierwsze myślę, że to raczej jest odpowiedź, która powinna dać nam wszystkim coś do myślenia. To znaczy nie jest tak, że możemy niektóre rzeczy odkładać na przyszłość w sensie odpowiedzi, bo po prostu tej odpowiedzi oczekują obywatele. Także ci młodzi obywatele, no bo tu była bardzo konkretna dyskusja. Jeżeli chodzi o tą koncepcję.
A jeżeli młodzi obywatele
startu,
uznają na przykład, przepraszam, do statu wrócimy jeszcze jedną, no jednak nie mogę sobie odmówić tej dyskusji o światopoglądzie, bo ona jest niezwykle wbrew pozorom ważna. A jeżeli młodzi ludzie nagle uznają, że aborcja postnatalna też jest okej, bo na przykład nie można w badaniach prenatalnych uznać, czy dziecko jest chore na zespół, na trisomię, czy nie jest, i nagle wystąpią z postulatem, żeby można było zabijać dzieci po urodzeniu, jeżeli one są chore. To wtedy też pan poseł powie, młodzi tak chcą, no to trzeba to przyjąć.
W ogóle nie chcę kontynuować tej rozmowy, bo uważam, bo nie odpowiedziałem jeszcze na poprzednie pytanie, że po pierwsze warto tworzyć szerokie porozumienie w konkretnym celu. Tym celem jest przywrócenie w Polsce normalności, praworządności, także poszanowania partnerów europejskich, bo dzisiaj, jeżeli słyszę, że Zachód jest większym wrogiem niż Wschód, to naprawdę mamy coś bardzo...
Pan poseł trochę ucieka z tematu. Wróćmy tutaj do tej listy. Dobrze.
Bo że to jest temat numer jeden i to jest temat do zastanowienia się, gdzie zabrnęliśmy w tej, no już nie tylko retoryce, bo to zaczyna mieć bardzo poważne konsekwencje, na przykład jeżeli chodzi o miliardy euro. No, mamy z nich rezygnować w imię jakiejś aberracji.
Do KPO wrócimy, jeszcze temat bezpieczniejszy. Ostatnie pytanie o aborcję, już polityczne. Czy ta deklaracja Donalda Tuska nie utrudni budowania wspólnej listy? Bo takie głosy dochodzą z PSL.
Zapytał pan też o tożsamość, przecież on się wypowiada jako szef Platformy Obywatelskiej. To nie... Gdybyśmy byli gdybyśmy mieli dokładnie te same poglądy albo wymagali od siebie, to byśmy byli w jednym ugrupowaniu, a koalicja ugrupowań o jasnej tożsamości to jest cel wyborczy. I ten cel, o którym zacząłem mówić przed chwilą, dużo szerszy, poważniejszy, nie wykluczający tej tożsamości indywidualnych ugrupowań albo jej reprezentantów.
Czyli jak rozumiem, ci, którzy się nie zmieszczą w tej nowej platformie, znacznie bardziej liberalnej niż kiedyś, już o deklaracji krakowskiej nie wspomnę z roku 2004, bo to się zamierzchła przeszłość, jeżeli chodzi o Platformę, ewolucja poszła tej partii dość daleko,
to pan ich zaprasza do PSL-u na przykład. I wcale nikogo nie wypraszam i wręcz odwrotnie zapraszam, bo uważam, że powinniśmy być w jednym ugrupowaniu, który ma bardzo wyraźny cel polityczny, a tożsamość i te własne indywidualne wybory należy rozstrzygnąć we własnym sumieniu, ale trudno się dziwić, że będzie przez lidera Platformy podnoszony jako bardzo ważny element też budowania tej spójności.
We własnym sumieniu, o ile jest to sumienie zgodne z tym, co mówi przewodniczący. No dobrze.
Z tymi dokumentami, które sami złożyliśmy. No przecież ten dokument został przyjęty przez klub parlamentarny.
Jest to pewna definicja wolności. Nie wiem, czy pełna. Wydawało mi się, że można inaczej wolność zarysowywać. Także wolność poza zdaniem przewodniczącego. Ale zostawmy KPO. Rzeczywiście są głosy i to teraz częstsze ze środowiska Prawa i Sprawiedliwości, że chce z KPO zrezygnować. Rząd mówi absolutnie nie, ale niektórzy europosłowie, politycy nierządowi mówią, a i owszem, trzeba z tego wyjść. A może to jest dobra droga, żeby nie przyjmować, nie spłacać tego kredytu, żeby się nie zadłużać też i poradzić sobie bez pieniędzy europejskich.
No ale chyba pan żartuje. Gdzie byśmy byli dzisiaj, gdybyśmy nie byli we wspólnocie, gdybyśmy nie korzystali z tych miliardów euro wcześniej, na jakim poziomie byśmy żyli? Zresztą wystarczy porównać, no Ukraina w momencie budowania swojej niepodległości, powstawania, była per capita, pewnie miała, no jeżeli nie taki sam, to nawet może trochę wyższy dochód. My jesteśmy w ogóle w innym miejscu, już nie mówiąc o tym fizycznym bezpieczeństwie i zupełnie innej sytuacji politycznej, właśnie dlatego, że zakotwiczyliśmy się bardzo szybko w strukturach Zachodu. Formalnie w NATO, ale także ekonomicznie, myślę o wspólnym rynku. Jeżeli ktoś tego nie docenia, nie zauważa, można tego nie doceniać, żyjąc, że tak powiem, w tej przestrzeni, perspektywie, no, całe swoje życie. No, ale profesor Legutko wybrał w którymś momencie życie właśnie na Zachodzie jako bezpieczniejsze, łatwiejsze. Wykładał na Uniwersytecie w Bremen. No żyje tam kilkadziesiąt lat, a teraz jeszcze zarabia dodatkową pensję w euro.
Profesor Legutko to raczej Wielka Brytania i raczej Oxford, bo raczej anglojęzyczny, a profesor Krasnodębski to Brema i niemiecko.
Profesor Krasnodębski powiedział akurat, więc...
Tak, ale pan poseł powiedział profesor Legutko.
A, to przepraszam, nie, myślałem o profesorze Krasnodębskim. Więc Jacek Sariusz-Wolski, który kiedyś przecież budował ten urząd właśnie po to, żeby ta akcesja była jak najsprawniejsza, dziś wygłasza jakieś tezy, no, których kompletnie nie rozumiem. Ja myślę, że i to najważniejsze, że my musimy zrobić wszystko i tu co do tego nie ma wątpliwości, żeby te środki trafiły do polskich samorządów, firm, do polskiej gospodarki, bo od roku już powinny pracować, jeżeli mówimy o KPO.
Ale wszystko to znaczy co? No bo posłowie, europosłowie, których pan wymienił, rzeczywiście mówią, że te środki to w zasadzie za nie Bruksela oczekuje, że zrezygnujemy z wyroków demokracji.
Nie z wyroków demokracji, tylko musimy uszanować wyroki Trybunału Sprawiedliwości, o czym pisał w swoim liście Mateusz Morawiecki do szefów wszystkich rządów państw członkowskich w październiku zeszłego roku. To jest jedna rzecz. Proszę zauważyć, że tak zwane kamienie milowe, które są wpisane w polskim dokumencie uchwały Rady Ministrów z 30 kwietnia tego roku, sprzed czterech miesięcy, one wymieniają procedury i ustawy, i także ścieżkę tę, która dotyczy procedury dyscyplinarnej dla sędziów, bardzo konkretnie. Tam akurat nawet jest trochę mniej. Z tego tytułu zresztą są skarżone przez stowarzyszenia sędziowskie te zapisy tego tego właśnie dokumentu jako dokumentu akceptowanego przez Komisję i przez Radę Unii Europejskiej. Przypominam, że Komisja tylko opiniuje, a rządy akceptują i dalej prowadzą do tego, by środki na przykład uruchamiać, więc to jest ich decyzja, rządów. Na tym poziomie ten dokument został zaakceptowany. Jeżeli został zaakceptowany, to powinniśmy mieć kilka działań natury formalnej i wypełnienie oczywiście tych zobowiązań.
Ale dlaczego
czy
to
one
jest
zostały
tak,
wypełnione?
Na koniec, bo z tego co pamiętam, Włochy mają kilka niezrealizowanych wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Niemcy również. I tutaj nie ma kłopotu, że oni nie realizują części albo opóźniają się z realizacją części wyroków i dostają pieniądze.
No więc,
Polska
no więc,
ma podobną sytuację, też części nie realizuje,
no
a nie dostaje pieniędzy. Może o politykę chodzi, a nie o wyroki
TSUE. Przypominam, że w tym momencie, jeżeli mówimy o dokumencie, którym jest KPO, to gdyby trzymać literalnie orzeczeń TSUE, to musielibyśmy mieć już dzisiaj nie tylko przywróconych wszystkich sędziów do pracy, ale także cofnięty stan prawny na ten moment, w którym nastąpiło to wykluczenie. To jest i pewnie cała pula odszkodowań i różnych innych kwestii. Nominacji w KRS-ie i tak dalej.
Przecież o KRS-ie chyba
tego dokument, nic nie tego ma. Dokument nie opisuje. Przecież mówię bardzo wyraźnie. I dlatego mamy również zaskarżenie tej decyzji przez stowarzyszenia sędziowskie. Ta sprawa będzie się toczyć tak jak każda w trybie prawnym przed Trybunałem Sprawiedliwości. Mówimy o decyzji rządów.
To jest ciekawe, a pan poseł nie...
I naszego rządu.
Nie, bo już na koniec, sam koniec tego precedensu. Kilka europejskich środowisk sędziowskich wysłało skargę do TSUE na decyzję Komisji Europejskiej. Ja nie wiem, czy w tym zapale walki z rządem Prawa i Sprawiedliwości, czy walki o praworządność, Europa do końca wie, co robi, bo nie wiem, czy macie panowie wyobraźnię, jakie to będzie miało skutki prawne, jeżeli każde organizacje będą mogły zaskarżać do TSUE decyzję Rady czy Komisji Europejskiej. Komisji Europejskiej do tej pory nie zaskarżano poprzez stowarzyszenia, bo jeżeli tak będzie, to każda decyzja będzie czekać na wyrok TSUE, może być zatrzymana.
Jeżeli ma podstawy prawne, przed Trybunałem toczą się różne spory. Jeszcze raz wracam do obowiązku rządu i dlatego mówię o tym, że czas ucieka. Nawet umowy wdrożeniowej nie podpisaliśmy, a tylko polskiego podpisu brakuje. Trzeba zakontraktować projekty, na które czekają ludzie. Ocieplanie domów na przykład we Włoszech ma miejsce. To są realizowane projekty. Przecież przydałoby się kilkanaście miliardów złotych na ten cel. Mamy dramat, jeżeli chodzi o Odrę. No przecież cała polityka wodno-ściekowa jest tam opisana. Na to są miliardy. Znów mogłoby to wszystko pracować od zeszłego roku. Proszę posłuchać, jak pracują burmistrzowie wielkich miast. Postaram się, żeby na ten temat również robić taką właśnie konferencję czy edukację, czy seminarium dla naszych samorządów, żeby wiedzieć, jak można je wykorzystywać, te środki, które powinny służyć społeczeństwu. Tylko do tego potrzeba jakiejś już wreszcie jednej decyzji politycznej. To obrażamy się na tą Unię, czy jednak z nią współpracujemy i korzystamy z niej? Uważam, że nie podpisywanie, nie kontraktowanie projektów, nie kierowanie ich w stronę samorządów to samobójstwo i gospodarcze, i polityczne. Unia jest dobrodziejstwem, a nie wrogiem. Bo do tego zmierzam, bo profesor Legutko określił tutaj Unię jako wroga. Jest dobrodziejstwem i naszym bezpieczeństwem rozwoju. To, że możemy dyskutować na różne tematy i nawet się tam spierać, oczywiście, ale wróg jest kompletnie gdzie indziej. I wreszcie trzeba się opamiętać w tym takim bezmyślnym ataku i obrażaniu wszystkich, zwłaszcza naszych partnerów.
Powiedział Andrzej Halicki, poseł do Europarlamentu, wiceszef Europejskiej Partii Ludowej. Dziękuję bardzo, panie pośle, za rozmowę.
Dziękuję również.
Wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl/wspierajradiownet.
Już od 12 lat robimy radio, a tworzycie je przede wszystkim wy, słuchacze i przyjaciele Radia Wnet.
Bardzo dziękujemy za Państwa dotychczasowe wsparcie. To tylko dzięki niemu udało nam się stworzyć tak silną społeczność i tylko dzięki niemu wciąż możemy się rozwijać. Wasza regularna pomoc na zrzutka.pl pomoże nam pokryć stałe koszty związane z utrzymaniem nowo powstałych nadajników, a także studiów w Polsce i za granicą. Pomoże nam także polepszyć nasze programy.
Obecnie Radio Wnet nadaje w 8 miastach wojewódzkich, ale do tego ma 11 studiów zagranicznych, a ramówkę radia wypełnia około 50 programów autorskich.
I będziemy dalej rozwijać Radio Wnet, bo chęci i ambicji już nie można zatrzymać.
Dzięki regularnej pomocy od naszych słuchaczy będziemy mogli kontynuować główną misję radia jako źródła informacji z Polski, ze świata i z kosmosu w moich audycjach.
Państwa wsparcie wzmocni w nas radość i chęć tworzenia radia i do tego przyjemność dopowiadania Państwu o tym, co dzieje się w Polsce i na świecie.
Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet.
I wspieraj regularnie swoje radio
na zrzutka.pl/wspieraj
Radio Wnet.